Co jest gorsze? Nie mieć w ogóle świątyni? Czy zamienić ją w jaskinię zbójców? Bo jak długo Żydzi nie mieli tej świątyni, a długo nie mieli, czyli od wyjścia z Egiptu do czasów Salomona upłynęło mniej więcej 300 lat, to nie groził upadek tej świątyni, nie groziła żadna profanacja. Mogły tylko skarżyć się do Boga i powiedzieć, no nie mamy dla Ciebie, Boże, świątyni. A jak dla Ciebie, to również i dla siebie. Co jest gorsze? Nie mieć w ogóle, czy sprofanować świątynię? A w ogóle dlaczego została sprofanowana i w jaki sposób ta świątynia jerozolimska? Problem zaczął się w chwili, kiedy ustanowiono kult ofiarniczy i składano w ofierze, w różnych ofiarach, zwierzęta ofiarne. Świątynia była zbudowana w ten sposób, że najpierw był przedsionek pogan, dziedziniec pogan, potem był dziedziniec kobiet, dziedziniec mężczyzn, potem była nawa główna, ołtarz całopalenia i za ołtarzem całopalenia była kotara, która oddzielała święte świętych, czyli najświętszy fragment świątyni, gdzie niczego nie było, była tylko szekina, czyli obecność Boga. I tam arcykapłan raz w roku mógł wejść, w dzień przebłagania i raz w roku jeden człowiek mógł powiedzieć jedno słowo Bóg, Jahwe. Nikomu nie wolno tego było robić. Skoro jest kult ofiar, to muszą być te zwierzęta. Skoro przybywają pielgrzymi, no to nikt nie będzie wiózł takiej ofiary 100, 200, 500 kilometrów. A przybywali Żydzi z całego basenu Morza Śródziemnego. Więc musiały być te zwierzęta przygotowane bardzo blisko świątyni, i dlatego była też sadzawka Betesda, zwana owczą, gdzie zwierzęta przechodziły ostatnie zabiegi pielęgnacyjne przed zabiciem i złożeniem na ołtarzu całopalenia. Dodatkowo w obiegu były różne monety. Rzymianie mieli swoje denary na przykład, gdzie był portret aktualnego cesarza. I wilczyca na awersie. A Żydzi używali swojej monety, drachmy, gdzie była gałązka oliwy i nic innego nie mogło być. Monety używane przez Rzymian były uznawane za oznakę bałwochwalstwa, więc nie można było ich uiszczać w tych monetach, w tym pieniądzu podatku świątynnego. Więc musiał być kantor. Trzeba było wymienić denary na drachmy. No już wiemy, dlaczego były zwierzęta w sąsiedztwie świątyni. I dlaczego były kantory walut? Tam, gdzie jest handel, tam, gdzie jest pieniądz, zawsze jest ryzyko manipulacji, spekulacji, kradzieży, lichwy. Problem pieniądza, byśmy powiedzieli. I ludzie, którzy chcieli złożyć pobożną ofiarę, no podlegali grze rynkowej, byśmy powiedzieli dzisiaj. Podaż i popyt. Im bliżej świątyni, tym wszystko było droższe. No i Jezus wszedł do takiej świątyni, tu kantory, tu zwierzęta, tu bankierzy. Wszystko działo się pod czułym okiem arcykapłanów. Im to dziwnie nie przeszkadzało. A nawet byli żywo zainteresowani takim status quo. Tak było, tak jest i tak ma być. No i nagle przychodzi Jezus, o którym mówią, że pochodzi z Nazaretu, czyli z Galilei, nie jest nawet Judejczykiem. I wywraca to wszystko. To, że stoły powywracał, jeszcze pół biedy, tylko on powywraca cały porządek świątynny, na którym to wszystko jest oparte. Wywraca im w głowach. Tu dokonuje się największa zmiana. I tego już tolerować oni nie chcą, nie mogą i nie będą. Oburzenie, jakim prawem to czynisz, kto ci dał takie prawo. Zawsze można takiego oskarżyć, że burzy świątynny porządek, burzy nasze światy, robi coś wbrew Bogu, tak można powiedzieć. W końcu to świątynia Boga Jahwe. Gdyby wrócić do modlitwy konsekracyjnej, którą wypowiadał Salomon w chwili konsekracji, bo to jest ciekawy przypadek, że nie arcykapłan wypowiadał modlitwę konsekracyjną u nas, w tej świątyni, 29 września 2019 roku. Wszystkie modlitwy wymawiał arcybiskup, nie prezydent Polski i nie prezydent Puław, tylko arcybiskup duchowny. A w świątyni jerozolimskiej modlitwę konsekracyjną wypowiedział Salomon, budowniczy. On sobie zawłaszczał ten przywilej. Wyręczył arcykapłana. To był znak pychy Salomona. Żydowski historyk Flawiusz, Józef Flawiusz, który miał skłonności do pewnej przesady. Powiedział, że ludzie najpierw znienawidzili Salomona, a potem znienawidzili świątynię, ponieważ kontrybucja, podatek, jaki nałożył w czasie budowy tej świątyni, chcąc nasycić swoje ambicje, zastanawiali się, czy to jest dla Boga, czy dla Salomona. Kto będzie bardziej uczczony tą świątynią? No więc, jakby wrócić do tej modlitwy konsekracyjnej, to tam było wyraźnie powiedziane, że lud w tym miejscu ma dokonywać dwóch rzeczy. Słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy. Na trzecim miejscu dopiero było składanie ofiar. A oni to zmienili kolejność. Nie będziemy słuchać Pana Boga, niekoniecznie będziemy się modlić, a złożymy ofiarę. I to ma zastąpić nasze posłuszeństwo i naszą modlitwę. To jest przewrotność ludzka. Po łacinie byłoby perversio, czyli odwrócenie porządku, odwrócenie znaczeń. I to trwało, jeśli zaczęło się to w IX wieku przed Chrystusem, 900 lat. Długo. Oczywiście z przerwami, bo ta świątynia potem była zburzona, odbudowano ją, Już nie była taka okazała jak ta z czasów Salomona, no ale jednak była chlubą Izraela. I faktycznie była też jedynym miejscem, gdzie można było składać ofiary. Ponieważ w Izraelu biblijnym obowiązywała zasada: jeden Bóg, jeden naród, jedna świątynia, jeden ołtarz i jedyna ofiara. Nigdzie nie można było złożyć ofiary. No wyobraźmy sobie, że powiedzmy w Polsce można taką ofiarę złożyć tylko na Jasnej Górze. Nie tu i nie po sąsiedzku, tylko w jednym konkretnym miejscu, na Jasnej Górze i tylko tam. Możecie wyobrazić sobie tłok pielgrzymów, ilość tych ofiar, że jeszcze ofiara jakby nie spłonęła do końca, już trzeba było ją zrzucić z ołtarza, no bo następnie czekali ze złożeniem tej ofiary, a nad Jerozolimą unosił się wielki smog. Tak to wyglądało. Jezus przychodzi, żeby dokonać wielkiego oczyszczenia. Ale to, że stało się to ze świątynią, to jest wtórne wobec tego, że ta profanacja dokonała się w ich sumieniach, ich sercach, jak mówimy językiem biblijnym. Czyli, że to ludzie jako świątynie, żywe świątynie Ducha Świętego, zostały sprofanowane. I tacy ludzie sprofanują każdą inną świątynię, każdy ołtarz i każdą ofiarę. I to trzeba rozumieć, ten kontekst zachowania Jezusa. No wyobraźcie sobie, że wchodzi Jezus bocznym wejściem, rozgląda się, staje za ołtarzem i najpierw nas, księży, z księdzem Wojciechem, wyrzuca ze świątyni, a potem każdego z was i mówi: wynocha. Jak by zareagował? Że wyrzuca mnie z kościoła? To jest nie do przyjęcia. To był skandal. Można powiedzieć, że Jezus wtedy stał się przyczyną zgorszenia. No wyrzuca ludzi ze świątyni. Pobożni przyszli zewsząd, złożyli ofiarę, modlą się i nagle mówi: to jaskinia zbójców, to już nie jest świątynia. Jak dobrze się w to wczytać, jak się dobrze nad tym zastanowić, no to musiało zawrzeć w Jerozolimie. I zawrzało. Kiedy doszło to do arcykapłanów uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli lęk przed nim, gdyż tłum był zachwycony jego nauką. Ciekawe, że są dwie różne reakcje. Arcykapłani chcą go zabić, a lud się cieszy. A co by było w Puławach, gdyby tak doszło dzisiaj? Kto byłby zadowolony? A kto by się bał? Widzimy więc, to jest kolejna sytuacja, w której Jezus, mówiąc delikatnie, zachowuje się kontrowersyjnie dla tych ludzi. Burzy ich świat, z którym wychowali się, z którym wzrastali, z którym się jakoś utożsamiali. I to przeklęcie tego figowca jest też metaforyczne. Figa normalnie daje słodkie owoce, bardzo słodkie. Ale żeby ona wydała słodkie owoce, trzeba zrobić jeden konieczny zabieg. Kiedy pojawią się już zielone owoce, w odpowiednim momencie trzeba każdy owoc nożem ogrodniczym naciąć, żeby z niego wypłynął taki gorzki płyn, takie mleczko. Jeżeli to się zaniedba, cały zbiór nie nadaje się do spożycia. Można go wyrzucić. Nie ma żadnej słodyczy. Jezus przyszedł szukać owocu, ale wyraźnie jest powiedziane, że to nie był czas na figi. No bo trudno znaleźć owoce wiary w takiej świątyni. Dlatego Jezus musi tę świątynię oczyścić, pogonić ludzi, żeby mogli poprzez nawrócenie wrócić odmienieni do tej świątyni. Ale nie zdążą. Bo w roku 70 Tytus zniszczy tę świątynię i nie ma jej do dzisiaj. Smutna historia wspaniałego przybytku, który był chlubą Izraela, był dumą, obiektem tęsknot, westchnień. Pielgrzymi marzyli o tym, żeby zobaczyć chociaż raz w życiu tę świątynię i stracili ją. Zostało to wszystko utrwalone dla nas, żebyśmy się zastanowili, co jest gorsze, nie mieć w ogóle świątyni, czy mieć i dokonać jej profanacji.